Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Zapraszam na rozmowy niedokończone. I serdecznie witam w naszym studio siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Są z nami siostra Wiktoria Janczy, służebniczka wielkopolska. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Jest z nami również siostra Małgorzata Asyska, służebniczka starowiejska.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jest również siostra Dąbrówka Augustyn, służebniczka śląska.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, tak po śląsku. Siostra Loyola Opiela, służebniczka dębicka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. To, co nas dzisiaj gromadzi, to osoba, to temat wokół, związany z osobą błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, wierny świadek Ewangelii. Dziś jest wspomnienie liturgiczne błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. No i siostry pochodzą właśnie od błogosławionego Edmunda. On założył służebniczki. Jak się przed programem okazało, najprościej mówiąc tak, jest siostra służebniczka wielkopolska, jest starowiejska, jest śląska i dębicka. Najprościej mówiąc, to jest jedna rodzina, tak? A dlaczego takie różne nazwy? Najprościej mówiąc?
Najprościej mówiąc, to nazwy pochodzą od umiejscowienia domów generalnych, czyli siostry służebniczki wielkopolskie, jak sama nazwa wskazuje, tam gdzie są korzenie zgromadzenia, w Wielkopolsce, czyli w Luboniu koło Poznania, siostry służebniczki starowiejskie, znów jak sama nazwa wskazuje, dom generalny jest w Starej Wsi na Podkarpaciu, siostry służebniczki dębickie w Dębicy i siostry służebniczki śląskie, dom generalny mają we Wrocławiu na Śląsku.
Czyli widzimy piękne owoce życia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, ale nie tylko owoce nas tutaj tak zbierają, jego życia, jego wiary, ale też to, że on jest aktualnym wzorem dla dzisiejszego współczesnego człowieka. Nie tylko dla sióstr, ale dla młodego, dla starszego, młodzieńca, nie wiem, kogoś w średnim wieku na pewno, dla kobiety, mężczyzny na pewno jest wzorem i to dzisiaj chyba wypłynie, znaczy ja mam nadzieję, że do dzisiaj wypłynie w naszych rozmowach, bo kim był ten właśnie Edmund Bojanowski?
Chciałybyśmy właśnie pokazać Edmunda Bojanowskiego jako takiego szczególnego patrona na dzisiejsze czasy. On sam był człowiekiem świeckim i może być dla każdego człowieka świeckiego wzorem, może być dla każdego człowieka takim przykładem, jak postępować, jak zachować się wobec trudnych sytuacji, bo sam doświadczał bardzo wiele trudności, ale owoc jego życia i to, czego dokonał, były zwycięstwem naprawdę Ducha Bożego w nim. I chciałybyśmy, żeby zainteresować wszystkich, nie tylko oczywiście siostry zakonne, ale osoby świeckie, kapłanów, tą osobą Edmunda Bojanowskiego, bo on może być patronem, pomocą i przykładem.
Bo patrząc na osobę błogosławionego Edmunda, to już bardzo ciekawe, to już miał dzieciństwo.
Tak, rzeczywiście, to jest... No, urodził się 200 lat temu i to jest też powód dlaczego w tym roku staramy się więcej i tak bogaciej mówić o błogosławionym Edmundzie. Jest dużo inicjatyw podejmowanych w tym roku właśnie przez wszystkie siostry służebniczki, żeby przybliżyć ojca Edmunda ludziom. I urodził się 200 lat temu, 14 listopada, chociaż sam pisze o tym, że urodził się kiedyś, wspomina, że rocznica jego urodzin jest 13 listopada w święto Stanisława Kostki, też szczególny patron. I ojciec Edmund urodził się w takim bardzo trudnym okresie. Ojciec Edmund urodził się w czasie zaborów. Myślę, że warto to podkreślić, dlatego że często mówiąc na przykład o Janie Pawle II, mówimy, że jego lata młodości przypadły na czas okupacji. I tutaj myślę, że jest ważnym, abyśmy także dostrzegli to, że ten czas dorastania, ten czas młodości ojca Edmunda był też w czasie niewoli, w czasie bardzo trudnym dla Polski. On był wychowany w duchu patriotycznym, on był wychowany tak bardzo religijnie i na to wpłynęły postawy najbliższych. Jego ojciec Walenty Bojanowski był uczestnikiem powstania, został nawet odznaczony krzyżem żołnierskim, a jego matka Teresa z domu Umińska to siostra generała Umińskiego. Była bardzo pobożną kobietą i świadectwem o tym, o jej głębokiej wierze, o jej takiej modlitwie bardzo silnej jest uzdrowienie błogosławionego Edmunda. Kiedy miał 4 lata, bardzo często to podkreślamy, bo jest to bardzo ważny moment w jego życiu. Kiedy miał 4 lata, lekarze w pewnym momencie powiedzieli, że on już nie daje oznak życia. A Teresa Umińska, mama, modliła się gorąco do Matki Bożej Świętogórskiej i wyprosiła cudowne uzdrowienie. Znakiem, pamiątką po tym uzdrowieniu jest zapis w Księdze Jubileuszowej na Świętej Górze w Gostyniu i wotum oko opatrzności. Wspominamy o tym dlatego, że Edmund Bojanowski do końca swego życia był bardzo bliski, bardzo oddany Matce Bożej i całe swoje dzieło poświęcił też Matce Bożej. I także to, co Matka mu przekazała, ta modlitwa, ta głęboka wiara, formowały go i kształtowały przez całe życie. Lata młodości były oczywiście też usiane trudnościami. Kiedy miał 12 lat, wyjechał z rodzicami z rodzinnego Grabonoga z powodu trudności finansowych, wyjechał do Płaczkowa i ten czas takiego dorastania, bardzo ważny w formowaniu człowieka, to był też czas, kiedy właśnie wybuchło powstanie. Edmund Bojanowski przeżywał to bardzo tak blisko był tych spraw, ponieważ jego najbliżsi brali w tym udział. Tak jak mówię, ojciec, wujek, generał Umiński przeżywał to i widział te wszystkie wydarzenia. Myślę, że w tej chwili też możemy sobie jakby wyobrazić tę sytuację, przeżywając choćby te konflikty i zagrożenie, jakie mamy. Edmund Bojanowski przeżywał także i upadek zgromadzenia po 10 miesiącach, upadek powstania, nie to miało być nie upadek zgromadzenia, tylko upadek powstania listopadowego. I on widział, jak Polacy, jak patrioci szukają sposobów, żeby tą Polskę jednak ratować. Widział, jak wzmożyły się wszystkie represje, prześladowania ze strony zaborców. To były jego lata młodzieńcze. I sam w tej sytuacji szukał dla siebie drogi, szukał dla siebie właśnie, jak on ma żyć, jak on ma wypełnić to swoje powołanie. I co? W wieku młodzieńczym objawiają się jego zdolności literackie. Już jako 16-letni chłopak napisał książkę Żywoty sławnych ludzi w Polsce. Za tą książkę był bardzo chwalony przez swoich przyjaciół. Bardzo, bardzo cieszyli się z tego, co on napisał. Zresztą takie piękne słowa zostały napisali. Wzbudziła ta książka w nas radość nieopisaną. Takich nam trzeba młodzieńców, abyśmy powstali, ale powstali tak, abyśmy nigdy już nie upadli. I Edmund Bojanowski rzeczywiście te swoje zdolności literackie potem rozwijał. Kiedy miał 18 lat, wyjechał razem z matką do Wrocławia. Musiał uzupełnić wykształcenie w zakresie szkoły średniej, ponieważ niestety rodziców nie było stać, żeby posłać go do szkoły. Korzystał z nauczycieli prywatnych. I po 2 latach takiego doganiania jakby swoich rówieśników wstąpił na Uniwersytet Wrocławski i tam studiował na Wydziale Filozoficznym. 4 lata we Wrocławiu wypełnione nauką, pracą literacką, oczywiście życiem towarzyskim. I Edmund Bojanowski wtedy także wykazał się zdolnościami literackimi. Oprócz twórczości własnej okazał się także uzdolnionym tłumaczem z języków obcych. Znał kilka języków, niemiecki, angielski, włoski, czeski. Niestety w czasach, kiedy ta jego kariera rozwijała się i to bardzo pięknie, spotkały go 2 doświadczenia. Zmarła jego matka, 1,5 roku później zmarł jego ojciec. Edmund Bojanowski oczywiście musiał się zająć sprawami z tym związanymi i po śmierci swoich rodziców jednak wrócił na studia, a ponieważ była przerwa w tych studiach, przeniósł się do Berlina i na Uniwersytecie w Berlinie znów kontynuuje na Wydziale Filozoficznym. I tutaj z tych wykładów, jakie słucha, widać, że miał bardzo szerokie zainteresowanie. Słucha wykładów z psychologii, estetyki, historii sztuki, metafizyki, logiki, poezji Goethego, Schillera, historii dawnej i nowej muzyki. I rzeczywiście wygląda na to, że Edmund Bojanowski zostanie znanym literatem. Wszedł także w krąg przyjaciół, znanych osób. Wielu z jego przyjaciół z tamtych lat to są osoby, które zapisały się w historii. Ludwik Gąsiorowski, Teofil Matecki, Grabowski, Szuman, Edward Dodyniec, Choćko, Marceli Motty. I wydawało się, że to będzie jego droga, że to życie rzeczywiście będzie dla niego szczęśliwe i że on jako literat będzie mógł spełnić swoje powołanie. Niestety spotyka go kolejne doświadczenie. Bojanowski był chory na gruźlicę i choroba rozwinęła się tak bardzo, że trzeba było przerwać studia. I w 1838 roku jako młody człowiek opuścił uniwersytet i wrócił do rodzinnego Grabonoga.
I co w tym rodzinnym Grabonogu?
No, wydawało się, że mogłoby wydawać się, że Edmund stanął jakby na skraju jakiejś przepaści, czy był to jakiś życiowy zakręt dla niego. I może być tutaj chyba znów patronem wielu osób żyjących w dzisiejszych, współczesnych czasach, bo przecież nie wszystkim młodym ludziom życie układa się tak, jakby oni sobie to planowali. To nie jest wcale tak, że no właśnie, dawniej było łatwiej, a dzisiaj jest bardzo trudno. Nieprawda, bo właśnie często jest tak, że człowiek ma jakieś tam perspektywy, wydawałoby się, że coś bardzo wielkiego w życiu może osiągnąć, no a trzeba wracać w rodzinne strony, środowisko wydawałoby się jakieś mało ciekawe, może mniej ciekawe niż Berlin, Drezno, czy no jeszcze jakieś inne ciekawe miejsca. Ale Edmund był człowiekiem Bożym, był człowiekiem modlitwy i na pewno te wszystkie sytuacje, jakie przeżywał, omawiał z Panem Bogiem, szukał w tym wszystkim woli Bożej. W tamtych czasach gruźlica była chorobą, można by tak troszkę porównać chyba do dzisiejszych chorób nowotworowych, to znaczy z rakiem można żyć, wiele osób przezwycięża tę chorobę, zostaje wyleczonych, no ale nie zawsze tak jest. I no właśnie w takiej sytuacji znalazł się Edmund. I kolejne lata jego życia, można powiedzieć, że to jest jego dojrzewanie, to jest szukanie woli Bożej, rozwijanie pragnienia, które nosił w swoim sercu od najmłodszych lat. Już jak wspomniała siostra Wiktoria, Edmund był człowiekiem o wielkich ideałach. Te ideały pielęgnowali jego wychowawcy i postanowił w takim zakresie, w jakim to było możliwe dla niego, tak bardzo realnie, przy jego stanie zdrowia, żyć dniem dzisiejszym. Wiemy o tym, że dosyć szybko udało mu się nawiązać kontakty z ludźmi, którzy w tym środowisku Gostynia, jego rodzinnego Grabonoga, próbowali robić coś dobrego. I taką instytucją, która wtedy tam działała, było tak zwane kasyno gostyńskie. Nazwa, no może taka dosyć myląca, kojarząca się z jakąś rozrywką, czy no nie daj Boże hazardem. Oczywiście w tym przypadku nie o to chodziło. Nazwa miała uśpić czujność zaborców, aby nie dopatrywali się w działalności tej instytucji jakichś ruchów narodowościowych, ruchów na rzecz polskości. Kasyno gostyńskie miało wydziały. Był to wydział literacki, wydział dobroczynny i wydział dla popierania przemysłu i rolnictwa. Edmund, ponieważ miał właśnie te zdolności literackie, talent otrzymany od Pana Boga, najpierw włączył się w działalność tego wydziału. Wiemy, że kiedy wszedł bardziej w to, co tam już miało miejsce w Gostyniu, szybko zorientował się, że tak naprawdę ten wydział jest jakby troszkę w takim uśpieniu, że właściwie, jak on sam to określił, że poza właściwie stertami papieru, to najczęściej właśnie były tam tylko puste krzesła. I oczywiście nie od razu, ale zaproponował konkretne działania na rzecz swojego środowiska, które miałyby dokonywać się w ramach prac tego wydziału. Charakterystyczne dla Edmunda i w tym okresie, i potem właściwie przez całe jego życie, będzie to dojrzewanie i poszukiwanie woli Bożej. Takie powierzanie się Panu Bogu w tym, co robi. I sięganie po to, co jest możliwe do wykonania, co jest możliwe do osiągnięcia przy takich środkach, jakie są. I taka bardzo ważna sprawa, na którą Edmund zwrócił uwagę, to była możliwość poszukiwań, powiedzmy, w dziedzinie etnograficznej, w dziedzinie, dzisiaj powiedzielibyśmy, kulturoznawczej. Stał się zbieraczem folkloru, badaczem folkloru, ale on zaproponował to tym, którzy należeli do tego wydziału literackiego, aby weszli po prostu pomiędzy lud, aby pozbierali różnego rodzaju opowieści, różnego rodzaju skarby ukryte pośród tego ludu, po to, żeby potem to wydobyć, żeby wydobyć z tego to, co jest najbardziej wartościowe, najbardziej piękne, ale nie pozostać tylko na tej sferze teoretycznej, ale spróbować to jeszcze jakoś przekazać, spopularyzować, udostępnić prostym ludziom, po to, żeby to nie zaginęło, żeby Polacy mogli po prostu ucieszyć się tymi wartościami, które w tym ludzie były tak naprawdę obecne. Oczywiście Edmund pisał artykuły, publikował w lokalnych czasopismach, przede wszystkim był to przyjaciel ludu, nawiązał kontakty z innymi osobami, które czy w Wielkopolsce, czy na Śląsku i na Warmii działali na rzecz polskości. Kolejny taki dział to była sprawa popularyzowania oświaty na wioskach. Ten temat rozwinie szerzej pewnie siostra Loyola, ale tylko zasygnalizuję tutaj, że w 1842 roku właśnie na spotkaniu w ramach Wydziału Literackiego Kasena Gostyńskiego odczytał swój referat August Cieszkowski, referat o ochronkach wiejskich. I ta myśl, która już właściwie wcześniej jakoś zaczęła Edmunda nurtować i potem dojrzała i właściwie pierwsza ochronka założona przez Edmunda dała potem początek zgromadzeniu. No i kolejna sprawa to były czytelnie na wioskach. Właśnie ten wydział literacki, który nie tylko miał być jakimś miejscem, w którym pisarze gromadziliby się, o czymś tam sobie teoretycznie rozmawiali, ale aby przekładało się to na popularyzowanie oświaty poprzez czytelnictwo. Oczywiście tak pojęte właśnie to kasyno gostyńskie dosyć szybko naraziło się władzom. W 1846 zostało nakazem władz pruskich rozwiązane, pozostał budynek. No, wydawałoby się, że na tym się zakończy, ale Pan Bóg pokazał Edmundowi, dalej go tak poprowadził, że postawił przed nim kolejne zadania, które Edmund z jakąś wielką wrażliwością na Boży głos przyjął. Tym wezwaniem okazała się epidemia, choroby, która może nam się kojarzyć tutaj z niezbyt ładnym słowem, cholera. Właściwie od tej choroby potem chyba wzięło się przekleństwo. Była to choroba bardzo ciężka, najczęściej śmiertelna. I kiedy epidemia nawiedziła Gostyń, Edmund stanął właściwie na pierwszej linii niesienia pomocy ofiarom tej choroby. Właściwie zachowały się takie piękne świadectwo o Edmundzie z tego czasu. Świętej pamięci Edmund, chociaż w Grabonogu o przeszło pół mili od miasta mieszkał, dniem i nocą jednak chorych i nieszczęśliwych odwiedzał, podawał słodkie słowa pociechy, zaradzał nędzy, pobudzał do sakramentów świętych, starał się o sprowadzenie kapłana do łoża cierpiących. Widywało się go wówczas noszącego na barkach torby pełne pożywienia. Ze swoimi ciężkimi torbami, spojrzeniem pełnym współczucia, chodził niczym opiekuńczy anioł. Człowiek, gruźlik, człowiek właściwie sam, który no, mógłby zająć się tylko sobą, staje się, potem ta nazwa do niego przylgnęła, jakby drugim świętym Wincentym a Paulo. I chyba to był też jakiś bardzo ważny moment w jego życiu, bo kiedy Pan Bóg poprowadził go w kierunku właśnie założenia zgromadzenia, to był już człowiek powszechnie znany, szanowany i o takim wyrobionym, sprawdzonym certyfikacie moralnym. Chyba właśnie ta sytuacja stała się dla niego takim probierzem wartości, czy już jakimś takim znakiem dojrzałości. Na skutek epidemii została podjęta kolejna inicjatywa. Edmund widział, że pozostało wiele sierot, byli też chorzy, którzy potrzebowali pomocy, opieki i dojrzewa myśl, żeby pusty budynek, który pozostał po rozwiązanym kasynie gostyńskim, przekształcić, wykorzystać na właśnie taką instytucję niosącą pomoc potrzebującym, Instytut Gostyński. No i co? Znów Edmund szuka przyjaciół, szuka osób, które chciałyby się zaangażować. Jadą do przełożonych sióstr Szarytek do Poznania i proszą o to, żeby siostry przyjechały i objęły posługę, opiekę nad chorymi, nad sierotami. Ale Edmund razem z tym komitetem, który zawiązał się przy tej okazji, właściwie no, stał się człowiekiem, który wiele rzeczy organizował od strony materialnej, od strony duchowej. I znów w tym miejscu Edmund zaczął dojrzewać jako ojciec dla tych sierot, które pozostały, jako wychowawca. I on potem znów w kolejnych latach swojego życia, czy nawet równolegle, bo tutaj już pewne sprawy zaczęły dziać się jakby naraz w jego życiu, rozwijał się, pozwalał Panu Bogu się prowadzić. W ramach Instytutu Gostyńskiego było również prowadzone przez pewien czas dożywianie dla ubogich, kuchnia, także szpital, została utworzona ochronka. Działalność Edmunda w instytucie właściwie zakończyła się w 1857 roku, ale wtedy zgromadzenie, które wzięło początek od założenia pierwszej ochronki wiejskiej w 1850 roku, stawało już jakby na własnych nogach. Już Pan Bóg pozwalał, że nabierało ono bardzo konkretnych kształtów. Oczywiście kończąc już ten wizerunek Edmunda jako człowieka, który pozwala się prowadzić Panu Bogu też poprzez te różne zaangażowania społeczne, można by dodać jeszcze, gdzie on należał, gdzie jakby pozwalał się zaangażować. Należał na przykład do Towarzystwa Naukowej Pomocy i tam był skarbnikiem. To była taka organizacja, która zajmowała się chłopcami, którzy mogliby się uczyć, a nie mieli na to pieniędzy. Jakby taka organizacja stypendialna. Do Towarzystwa Rolniczo-Przemysłowego i Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych. Znów patron na nasze czasy. Towarzystwa Jedwabniczego. Dosyć ciekawe. Był wiceprezesem Towarzystwa Pożyczkowego. I też charakterystyczne dla Edmunda był prezesem Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, założonego przez błogosławionego Fryderyka Ozanama. To była taka organizacja charytatywna założona we Francji i Edmund zainicjował powstanie tego stowarzyszenia w Gostyniu i właściwie do końca swojego życia starał się też osobiście być na tym polu aktywnym. Ale oczywiście to była tylko pewna część jego działalności. Wykorzystał też swój talent literacki, nie tylko pisząc w czasopismach, ale redagując biuletyny, rok wiejski czy pokłosie, to była tak zwana zbieranka literacka na korzyść sierot, wykorzystywał to nie ku własnej sławie, bo najczęściej publikował swoje utwory, swoje artykuły anonimowo, ale aby poprzez te publikacje wspomóc sieroty, najpierw Instytut Gostyński, a potem Ochronki. Może tę część zakończę słowami ze wspomnienia o Edmundzie Bojanowskim. Nie było usługi bądź sąsiedzkiej, bądź narodowej, której by się nie podejmował z ochotą i oddał z całym poświęceniem duszy chrześcijańskiej. Podkreślę, duszy chrześcijańskiej.
Czyli widzimy tutaj Edmunda, takiego społecznika, ale jest ten Edmund ojciec, taki duchowy ojciec, ojciec zgromadzenia, ojciec tych sierot, ojciec tych, duchowy ojciec tych wszystkich dzieci, które gromadzi.
Tak, i tutaj błogosławiony Edmund realizuje takie różne wymiary czy sposoby zaangażowania się w to realizowanie swojego ojcostwa. W wymiarze oczywiście takim duchowym przede wszystkim, ale też w konkretnym działaniu. Są to te działania takie dorywcze, jakby reakcja na te problemy, które się pojawiały nagle, epidemia, jakieś potrzeby, prawda, sąsiedzkie nawet, gdzieś tam był pożar, gdzieś jakieś trudne sytuacje. To jest jeden jakiś taki wymiar działań błogosławionego Edmunda, ale on prowadził też taki stały, taki zmierzający do rozwoju, doskonalenia zakres swoich działań w bardzo wielu wymiarach, służący stworzeniu systemu wychowawczego, konkretnego, ochronkowego, a do tego jego realizacji tego systemu i takiego głębokiego zaangażowania na rzecz i wychowania, i pomocy, i ochrony przede wszystkim tutaj dziecka, kobiety, rodziny, bo te właśnie elementy bardzo były istotne, starał się stworzyć całe zaplecze i personalne, i materialne dla tego działa. Więc widział, że dla rozwiązania sprawy narodowej, dla uzyskania jakichś konkretnych efektów, jeżeli chodzi o te dążenia niepodległościowe, ale też o rozwijanie w wymiarze religijnym ludu polskiego, rodzin polskich, konieczne są działania stałe. Tutaj doraźne nie wystarczą. W związku z tym, właśnie z dniem założenia pierwszej ochronki wiejskiej, do czego bardzo jakoś tak jeszcze zmobilizowało go wspomniane już tutaj spotkanie z Augustem Cieszkowskim, który przedstawił konkretną koncepcję ochron wiejskich, błogosławiony Edmund myślał o tym, żeby stworzyć te instytucje wspierające wychowanie w rodzinie po to, żeby uczynić rodzinę silną. To w rodzinie właśnie dostrzegano, zresztą słusznie, tą szansę na odrodzenie narodu, a szczególnie w dzieciach. W wychowaniu, takim solidnym wychowaniu nowego pokolenia Polaków, o czym wspominał już August Cieszkowski w tej broszurze, pisząc te słowa, które Edmund u siebie też notuje kilkakrotnie w notatkach, powtarza je, od dzieci zaczniemy, znaczy odstępu zaczniemy, a postęp się znajdzie. Czyli od dzieci trzeba zacząć odrodzenie narodu. I żyjąc w tym przekonaniu, realizując wiele tych działań, o których tu już siostry wspomniały, cały czas dążył właśnie do wypracowania tego jak najlepszego sposobu pomocy wiejskiej rodzinie i wychowaniu dziecka wiejskiego. W związku z tym, kiedy nadarzyła się okazja, Franciszka Przewoźna ofiarowała dom i swoje siły i swoje zaangażowanie. Również razem otworzyli tą pierwszą ochronkę wiejską w Podrzeczu i ten dzień 3 maja 1850 roku jest też przyjmowany za początek zgromadzenia służebniczek, chociaż jeszcze ta idea założenia zgromadzenia powoli dopiero dojrzewała.
A czy to przypadek, że to był 3 maja?
Nie,
czy to
był
specjalnie?
To żaden przypadek. Właśnie w związku z Konstytucją 3 maja, to był ten wymiar narodowy, wtedy jeszcze obchodzono święto znalezienia relikwii Krzyża Świętego, więc wymiar religijny, i maj, miesiąc Maryi. Cieszkowski już w swojej broszurze też wspominał, bo problemem dla tworzenia ochron wiejskich był brak przygotowanych wychowawczyń. I to był problem, który też Bojanowski myślał intensywnie, jak rozwiązać. A Cieszkowski już napisał tam u siebie, że należałoby założyć takie zgromadzenie sióstr opatrzności. Jednak Bojanowski, patrząc i tak rozważając bardzo głęboko zresztą rolę kobiety jako matki, odniósł właśnie tą ideę tworzenia najpierw bractwa ochroniarek, później z tego, prawda, dojrzewała myśl o tworzeniu zgromadzenia, jednak odnosił się do Maryi, służebnicy pańskiej i w związku z tym później zmierzał do utworzenia zgromadzenia sióstr służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Ale właśnie ta pierwsza ochronka założona w Podrzeczu to dzieło zaczęło owocować. Bojanowski myśli o stworzeniach, wspomniałam, bractwa ochroniarek, żeby to, ta pomoc rodzinie i wychowanie dzieci miało charakter w miarę stabilny. Te dziewczęta wiejskie, bo taki był warunek, to miały być dziewczęta, które pochodzą ze wsi, zobowiązywały się przyrzeczeniem do wytrwania przynajmniej 3 lata w tej służbie ochronkowej, za co otrzymywały też jakieś wsparcie, jakieś wynagrodzenie w różnej postaci, często w naturze. W każdym bądź razie one mogły w sytuacjach, kiedy podejmowały taką decyzję, potem wyjść za mąż, czy były potrzeby, że musiały wrócić do rodziny. I okazało się, że czas to pokazał, że to tak nie może być, bo nie może ochronka zostać bez wychowawczyni. Nie można zawieść tej rodziny wiejskiej, tym bardziej, że nieufność wśród chłopów była dosyć duża, bo wiele razy w swojej historii doświadczyli tego, że na obietnicach wiele rzeczy się kończyło. Więc tutaj o to zdobycie zaufania Bojanowskiemu bardzo mocno chodziło. I o szacunek głęboki dla zwyczajów i rodzin wiejskich i dla samej rodziny, jej specyfiki. Także z czasem właśnie rodzi się ta myśl tworzenia zgromadzenia. Oczywiście trzeba było to zorganizować bardzo w wielu wymiarach, bo w wymiarze tym kościelnym szuka tutaj pomocy, zresztą był zaprzyjaźniony z bardzo wieloma księżmi, również zakonnymi, księżmi Filipinami, księżmi jezuitami i księżmi diecezjalnymi, którzy wspierali go w jego poszukiwaniu. Niemniej jednak wymagało to czasu. W związku z tym zaczął organizować taką formację u sióstr Szarytek w Gostyniu, żeby te wiejskie dziewczęta przygotowywały się do posługi wychowawczej i jednocześnie formowały się w tym wymiarze zakonnym. Okazało się jednak z czasem, co sam pisze, że jednak dzieło, żeby miało swój charakter, musi się samoistnie rozwijać. Tutaj bardzo ważną właśnie sprawą była ta zgodność taka pochodzenia. Bojanowski wprost pisze, że ochroniarki mają pochodzić ze wsi, bo te, które są pochodzą z miasta, wnoszą obcość pewną w to środowisko. Po pierwsze, wyższością stanu swego nie potrafią jakoś tak schylić się do tych wszystkich potrzeb rodziny wiejskiej. Po drugie, patrzą na współczesne środowiska miejskie jako te przesiąknięte już pewną obczyzną. Francuszczyzna, ta moda wychowywania dżentelmenów, to nie licowało z tym, czym żyła wieś polska w tym czasie. A z drugiej strony chodziło też o to, żeby te zwyczaje, obyczaje, obrzędy, które pielęgnował lud wiejski, zachować, bo tam tkwił ten pierwiastek polski mocno, o ochronę którego chodziło. A więc tutaj ta troska o wychowanie dzieci wiejskich, o ochronę dzieci, ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, ale też ochronę przez wychowanie. Czyli nie chodziło o to, żeby tylko te dzieci zebrać w czasie prac rodziców, które pozostawały bez opieki, żeby nie zagrażało nic pod względem fizycznym, ich zdrowiu, życiu czy moralnym, bo przecież karczmy wtedy na wsi pełniły tą rolę demoralizującą. Wiele wulgaryzmów, wiele jakichś zabobonnych praktyk, które były podejmowane. To wszystko stanowiło zagrożenie dla pełnego i właściwego rozwoju dzieci. I to wychowanie było zaniedbane, bo rodzice nie mogli się dziećmi zająć, idąc na odrabianie pańszczyzny. Chodziło o te najbiedniejsze rodziny wiejskie przede wszystkim. W związku z tym tworzy całą koncepcję wychowania, bardzo głęboko przemyślaną, bardzo dobrze psychologicznie uzasadnione były tam, prawda, planowane działania wychowawcze, po to, by przez tą ochronić poprzez wychowanie, czyli tak wychować, tak silne osobowości, takie mocne charaktery, zahartowane w wielu wymiarach odniesień do problemów życia, żeby te dzieci dorastając i później jako dorośli sami poradzili sobie z problemami, z którymi się spotkają. Tymi problemami na wsi, bo tej mobilności takiej między miastem a wsią nie było, jak mamy dzisiaj, i nie było się co łudzić, że te dzieci wejdą w jakieś lepszy status społeczny, tylko że mają się w tym właśnie trudnych warunkach w przyszłości również odnaleźć. Mało tego, w nich widział błogosławiony Edmund, ale i wielu jego przyjaciół, którzy byli zaangażowani w sprawę odzyskania niepodległości i zachowania polskości, widział tą przyszłość narodu. Ten zdrowy pierwiastek, wprost pisze, że ten zdrowy pierwiastek w ludzie się zachował, a drzewo żywota narodowego, własnym spóźnieniem wątłe i burzą zwalone, pisał, nie da się postawić nazad, wprost tak pisze, ale musi się z korzeni odrodzić. I tymi korzeniami w rozumieniu Edmunda i jego przyjaciół właśnie był lud wiejski. Zresztą on nie był odosobniony w tym myśleniu. Odwołuje się tutaj do Libelta, do jego, prawda, tego dzieła o wychowaniu ludów. Sięga daleko w przeszłość, analizuje dzieje, sięga do Platona, do starożytności, by wyciągnąć wnioski dla rozwiązania właściwego, jak najpełniejszego, jak najlepszego rozwiązania tej sytuacji, która była aktualnie. Więc bardzo mocno był zorientowany w tym, co dzieje się aktualnie, mocno stał na ziemi, a jednocześnie wiele argumentów bardzo konkretnych tutaj odwoływał się do nich i w dziedzinie nauki, i w dziedzinie historii, i religii, i kultury. I nie tylko patrząc na ten wąski świat, chociaż Wielkopolska się nazywa, ale właśnie te sprawy konkretnego środowiska, dla dobra tego środowiska, potrafił dostrzegać bardzo szerokiej perspektywie społecznej, kulturowej, religijnej. I do tego potrzeba było tego właśnie grona osób, które w sposób stały poświęcą się sprawie. Jak on to pisał? Chodziło mu o uświęcenie kobiet wiejskich, o umoralnienie ludu i o to, by wspomóc rodzinę w wychowaniu dzieci. By tutaj zapewnić właśnie tą możliwość spokojnej pracy rodzicom, którzy właśnie o ten byt rodziny mogli łatwiej zadbać. Jeżeli jeszcze w tej rodzinie były osoby chore, były osoby starsze, to tak zorganizował już później wspólnoty służebniczek, że w każdej ochronce, bo każdy dom służebniczek nazywał się ochroną, czy ochrona to była ochronka.
A dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tym domu on szukał, w ogóle błogosławiony Edmund szukał w słowniku języka polskiego Lindego i w wielu jakichś, prawda, swoich zebranych wcześniej materiałach, dochodził do etymologii danego słowa, które miało określać pewną rzeczywistość. Więc ochrona jest nazwana, jest to chodziło o szanowanie, ochranianie, zachowanie całości, schronienie, od szkody chodziło o to, żeby od szkody uwarować, ale szanując. I ta ochrona właśnie miała być tym miejscem, gdzie będzie wzmacniany właśnie dziecko, w swoim rozwoju będzie tak wspomagane, żeby było tym takim właśnie silną osobowością, która sobie poradzi, gdzie znajdowała schronienie kobieta, która była otaczana tak naprawdę w naszym XIX-wiecznym społeczeństwie bardzo wielkim szacunkiem, ale rodziły się już wtedy ruchy feministyczne, gdzie zaczęto podważać, prawda, tą godność kobiety jako matki i tak dalej. Błogosławiony Edmund walczy tutaj, tak naprawdę walczy. Chodzi mu o emancypację kobiet, wprost to pisze. Ale nie w takim znaczeniu, jak rozumiały to feministki, Narcyza Żmichowska i inne, ale w takim znaczeniu, że właśnie emancypacja kobiet polega na tym, żeby uświadomić i kobiecie, i społeczeństwie, godność kobiety jako matki. Ja pisał wprost, nawet może jeszcze szerzej, jako dziewicy, matki, wychowawczyni i nauczycielki. I ta ochrona tej kobiety tutaj też była bardzo istotna. To zmierzało do ochrony rodziny również. Bo jeżeli kobieta była silna, jeżeli miała poczucie tej swojej roli, to można by się odwołać, taki chyba Dmowski powiedział o niepodległości, że niepodległość ochrania się od zewnątrz, a buduje się od wewnątrz. I tutaj można by tak streścić słowa błogosławionego Edmunda i jego dociekania co do roli matki, kobiety, ojca, mężczyzny w rodzinie, że mężczyzna ochrania tą rodzinę od zewnątrz. On ma zapewnić byt, on idzie walczyć w powstaniu, idzie, prawda, tam, gdzie kobieta nie ma siły do tego i nie jest predysponowana do takiej, chociaż i kobiety się angażowały również na rzecz niepodległości. Ale kobieta miała właśnie zadbać o wychowanie, szczególnie jeżeli chodziło o małe dzieci. A więc mężczyzna buduje i ochrania tą rodzinę od zewnątrz, a kobieta buduje ją od wewnątrz. Czyli wychowuje dziecko, a ochronka, ta instytucja pozarodzinnego wychowania dzieci, ma ją wspomóc tym. I tutaj ta idea pomocniczości była niesamowicie mocno przestrzegana przez Edmunda, wprost wyraża takie zadowolenie, że właśnie ochrony będą tym sposobem wspomagania rodziny, wychowania dzieci bez zrywania ich związków z rodzicami. Ale jeszcze chodziło o umocnienie tych związków. W związku z tym dzieci w ciągu dnia były w ochronie, wieczorem były wieczornice, spotkania różne dla matek, kobiet, które uczyły się sposobów gospodarstwa, prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, jakieś tam wskazania uzyskały, uczyły się odróżniać, co jest zabobonem i co trzeba usunąć z praktyk takich codziennych, bo wiele takich praktyk zabobonnych wtedy było i bardzo szkodliwe były w tym czasie, zresztą zawsze. I chodziło też o odciąganie kobiet i dziewcząt wiejskich od gorszących zabaw karczemnych. A jesienią, zimą, kiedy ochrona była ogrzana w dzień dla dzieci, wieczorem była jak najbardziej stosownym miejscem do tego, żeby gromadzić nawet też i ojców, i mężczyzn, gdzie były czytane żywoty świętych, czy były też odprawiane nabożeństwa majowe, były tworzone koła różańca, bractwa różańcowe. Także tutaj to była ta ochrona, to wzmacnianie, to szanowanie rodziny, ale w tej rodzinie też konkretnych ról. I służebniczki miały być właśnie tymi matkami w wymiarze duchowym, które dbały i o te dzieci, i o te matki, i o te rodziny. A więc to ich zadanie było niesamowicie ważne. Oprócz tego błogosławiony Edmund musiał zadbać wcześniej jednocześnie o to, żeby ta struktura zgromadzenia przybierała konkretne kształty. Jan Kośmian pomagał mu tutaj bardzo mocno w pisaniu reguły zgromadzenia. Byli w ciągłym kontakcie z biskupem, arcybiskupem poznańskim. Pomagali im przy tym zmartwychwstańcy w Rzymie, z Rzymu, ksiądz Piotr Semeneńko i ksiądz Hieronim Kajsiewicz. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że była to niezwykle głęboko przemyślana droga tworzenia i instytucji wychowawczej, jaką jest ochronka, dzisiaj powiem, przedszkole, i tworzenia zgromadzenia, które było tym zapleczem osobowym i materialnym dla funkcjonowania ochron. Myślę, że o tym wychowaniu w ochronach to jeszcze powiemy, żeby tutaj tą sylwetkę błogosławionego Edmunda pokazać w całości, bo tutaj on poświęcił życie właśnie tworzeniu. I wszystko, co zdobył na studiach, co wypracował w tych przynależności do różnych organizacji, Cieszkowski zaprosił go jako prezes Poznańskiego Towarzystwa Naukowego, zaprosił go na członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Co prawda Bojanowski tam z humorem stwierdza, że ojej, jakżeż on tam do takiego grona będzie należał. Dobrze, cała w tym pociecha, że nazywa się to jedynie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ale to była taka jego skromna postawa, natomiast Cieszkowski i wielu jego przyjaciół znali jego takie też naukowe zacięcie, takie właśnie ta dociekliwość, to naprawdę planowanie tej pracy w tych ochronkach wiejskich w tak szerokim wymiarze. To niesamowite. No i jeszcze ta duchowa strona błogosławionego Edmunda, bo to nie był tylko intelektualny przemyślane, to było wszystko przemodlone na Świętej Górze u Matki Bożej. W czasie Eucharystii ofiarowane Bogu, przeżyte, miał wiele przeszkód, wiele niezrozumienia, ale musimy też wiedzieć, że to, co robił, to było niezwykle nowatorskie na owe czasy. Samo rozwiązanie sprawy utrzymania ochron i zgromadzenia, że z własnej pracy siostry utrzymywały ochrony i bardzo tutaj ma jasny argument, uważał, że zgromadzenie tylko utrzymując się własną pracą, zachowa swój charakter, bo zależne od datku z czasem może zbezpiecznieć w gorliwości lub stać się zależnymi od datkujących. Ale jeżeli ma źródło utrzymania bytu tylko w sobie, to pod zagrożeniem utraty tego bytu nigdy w gorliwości nie ostygnie. Także jak bardzo realnie, ale wierzył, że opatrzność boska i miłosierdzie Boże tym wszystkim potrzebom zaradzi, bo świadectw w swoim życiu miał niezwykle, niezwykle dużo. Umiał tylko to przyjmować, czekać cierpliwie i miał jedną wspaniałą zasadę, z której dzisiaj powinniśmy też właśnie jako wzoru korzystać, że Pan Bóg zesłał tą trudną sytuację, ale na pewno ku dobremu to obrócić raczy. I to jego przekonanie zawsze znajdowało potwierdzenie w rzeczywistości.
Ale w końcu przyszły też i ostatnie lata życia.
No właśnie, już ostatnie lata. I widzimy tutaj Edmunda Bojanowskiego jako wielkiego intelektualistę, człowieka wykształconego, też wielkiego realistę. Sam święty Jan Paweł II powiedział o Edmundzie, że w jego życiu był wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, czyli realne rozeznanie i realna odpowiedź na te potrzeby, które widzi najbliżej siebie. Mamy człowieka, który ma wiele kontaktów, który podejmuje szereg inicjatyw społecznych, kulturalnych, ale skąd na to siły w człowieku, który zmaga się z taką straszliwą chorobą? Skąd na to wszystko czas i możliwości? I tutaj chciałabym się odwołać do świętego Jana Pawła, który mówił o Bojanowskim, że to wszystko dojrzewało u niego na klęczkach. To jest mąż modlitwy. I właśnie tutaj głębia życia duchowego, w której na próżno szukać u Bojanowskiego jakichś mistycznych zlotów, wzniosłych tekstów, ale tak naprawdę przecież prawdziwy mistyk to największy realista. I Bojanowski właśnie w tej głębi życia duchowego, słuchając natchnień Ducha Świętego, własnego serca, odczytując znaki czasu, służąc i będąc bardzo blisko ludzi, odczytuje w swoim sercu jeszcze jedno pragnienie. Tym pragnieniem jest kapłaństwo. Mając 55 lat, wstępuje oczywiście na podstawie szeregu dyspens do seminarium duchownego w Gnieźnie. Tam metropolitą jest kardynał Leduchowski, ten przyjmuje go do seminarium i ten wykształcony, inteligentny człowiek spotyka na swojej drodze dwie przeszkody w życiu seminaryjnym. Pierwsze to nagle, mocno pogarszający się i załamujący stan zdrowia, a druga przeszkoda intelektualna. Ten wykształcony człowiek, znający kilka języków obcych, jak już mówiła tutaj siostra Wiktoria, nagle nie potrafi sobie poradzić w sposób wystarczający z kościelną łaciną. Brewiarz, mszał, tak naprawdę zostaje przyjęty do seminarium tylko w celu nauczenia się odprawiania mszy, czyli też nie w takim pełnym wymiarze, jakoś nie potrafi dorównać tym wymaganiom seminaryjnym co do łaciny. Ale walczy o to powołanie. Ale z dnia na dzień, widać to w zapiskach dziennika, które prowadzi, które są coraz to krótsze, coraz to bardziej lakoniczne, słabnie. I po niecałym roku zostaje, krótko rzecz ujmując, po prostu z tego seminarium usunięty, ale kardynał Leduchowski odchodzącemu Edmundowi miał powiedzieć takie słowa, bardzo prorocze. Powiedział: mam głębokie przekonanie, że Pan Bóg chce tego świeckiego człowieka w stanie świeckim uświęcić. No wiedział, ale, no właśnie, ale wiedział to kardynał, a Edmund nie. Edmund ciągle otwarty na Ducha Świętego, szukał woli Bożej, szukał oblicza Bożego, całym sercem służąc, jednocześnie w tych, można powiedzieć, w tym braku pełnego światła co do wizji Pana Boga na jego życie. On, który wiedział, że przeciera szlaki nowe, które zaskakiwały także jego, ale taki pokornie wtopiony w modlitwie, w służebnicę pańską, która także wyznaczała szlaki nowe, można tak powiedzieć, idzie naprzód. I odchodzi z seminarium i tak naprawdę nie ma gdzie wracać. Grabonuk zlicytowany. I przygarnia go przyjaciel, ksiądz Stanisław Gieburowski, który jest proboszczem w Górce Duchownej i tam na probostwie w maleńkim pokoiku na Poddaszu spędzi ostatnie miesiące życia. I znowu taki ciekawy wątek. Z jednej strony ciągle gdzieś tą łacinę próbuje doszkalać, bo ma taką nadzieję, że może uda się to kapłaństwo zrealizować. Chce Pana Boga za grzechy przeprosić, jak mówi, swojej motywacji tej powołaniowej, seminaryjnej i siostrom swoim choć po jednej mszy świętej odprawić. Więc ten wątek seminaryjny ciągle taki obecny, ale z drugiej strony niestrudzona służba. I kroniki góreckie mają taki ciekawy zapis, że sam chory znał wszystkich chorych w góreckiej wsi. Jego torba ciągle wypełniona plastrami, miksturami, ziołami, ciągle w drodze, ciągle do chorych. Jak sam mówił w dziennikach, nieraz wymawiał się, że ja mnie lekarz. Ale nie szkodzi, niech Pan przyjdzie, niech Pan będzie. I ten Pan Dobrodziej, jak go nazywano, rzeczywiście jest takim aniołem wśród tych ludzi. Ale pogarszający stan zdrowia pokazuje mu jasno, że kapłaństwo odchodzi od niego coraz bardziej. I opatrzony świętymi sakramentami umiera 7 sierpnia 1871 roku na plebanii w Górce Duchownej, umierając przy swoich siostrach, przy ówczesnej przełożonej generalnej, siostrach, które go pielęgnowały, wypowiada testament. Testament, który staje się dla nas takim tematem i podstawą duchowości zgromadzenia. Mówiąc tak krócej, siostry, bądźcie proste, otwarte na Ducha Świętego, miłujcie się wzajemnie, a co do prowadzenia dzieci, zachowujcie najdrobniejsze szczegóły, bo jest to bardzo ważne. I odchodząc, zostawia nam te słowa najważniejsze, bez patosu, ale z miłością. To, co najważniejsze jako ojciec zostawia swoim dzieciom, nam, duchowym córkom i wszystkim tym, którzy będą się jego postacią fascynować. Zostaje pogrzebany przy nowicjacie, bo chciał spoczywać przy swoich siostrach. Umiera w opinii świętości, ale do beatyfikacji będzie bardzo długa droga. Z takich też powodów bardzo zewnętrznych, niezależnych od zgromadzenia. Chodzi o tej trudności przede wszystkim polityczne, historyczne, zabory. Później, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, to trzeba odbudować państwo. Później wojna, a w końcu kardynał Chląd zachęca po raz kolejny i siostry po II wojnie rozpoczynają zbieranie świadectw na temat życia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i proces beatyfikacyjny się rozwija, przechodzi na drogę historyczną, tworzona jest pozycja, tworzone są dzieła na temat życia błogosławionego Edmunda, no i wielka radość tutaj święty Jan Paweł II, który, jak wspominają siostry, które ilekroć się z nim spotykały, mówił: siostry, odwagi, dalej, działajcie, chcę waszego założyciela beatyfikować. I Bóg w swojej opatrzności czekał, można tak powiedzieć, i mądrości do tej, z beatyfikacją do 1999 roku, 13 czerwca. Święty Jan Paweł II beatyfikuje Edmunda Bojanowskiego, co jest takie też ciekawe, równocześnie w tym samym momencie beatyfikuje pierwszą siostrę służebniczkę, jego duchową córkę, błogosławioną siostrę Celestynę Faron. I odtąd Kościół, który stawia Edmunda jako wzór, nie tylko dla sióstr, ale dla całego Kościoła, więc także dla ludzi świeckich, jako człowieka odważnego, człowieka wytrwałego, roztropnego i hojnego, o wielkiej głębi życia duchowego, jednocześnie wielkiego umiłowania człowieka w takim realizmie, w prostocie bycia, w dostępności, w przełamywaniu niepotrzebnych i utartych schematów.
Błogosławiony Edmund Bojanowski, wierny świadek Ewangelii. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi są siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, siostra Wiktoria Janczy, siostra Małgorzata Syska, siostra Dąbrówka Augustyn oraz siostra Loyola Opiela. Zapraszamy również Państwa do włączenia się w nasze rozmowy. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 523-56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536-600 oraz 536-600-200 i dla słuchaczy z zagranicy 48-56, a następnie 655-23-33 oraz 655-23-66. A zanim odbierzemy pierwszy telefon, pieśń pod tytułem Gdy zaniedbam dzieło Twoje i siostry służebniczki. Gdy zaniedbam dzieło Twoje, siostry służebniczki. Ja przypomnę, że trwają rozmowy niedokończone. Błogosławiony Edmund Bojanowski, wierny świadek Ewangelii. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ze Świętej Góry z Gostynia ksiądz Leszek Woźnica dzwoni.
Pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojców Radio Maryja, ale dzisiaj przede wszystkim duchowe córki Edmunda. Cały dzień jesteśmy jakoś naładowani, prawda, i słuchamy i teraz w tych rozmowach niedokończonych. Ja osobiście siostry wiedzą, Edmund Bojanowski to mój niebieski przyjaciel, który no, zachwycił mnie, tym bardziej, że urodziłem się w tym miejscu, gdzie założył pierwszą ochronkę, w Podrzeczu, prawda, i no i z siostrami tak już się związałem przez tegoż właśnie ojca Edmunda, że już teraz nie dają mi spokoju. No nie tylko z siostrami, ale i z rodziną Edmundową. Także ta droga jest fascynująca, kochane siostry. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i wszystkich z rodzin Edmundowych, gdziekolwiek one są. No i tutaj na Świętej Górze dzisiaj modliliśmy się od rana i jeszcze byłem w innej parafii z kazaniem o Edmundzie Bojanowskim w Pogorzeli. Też tam się, prawda, no, modliliśmy i ucałowanie relikwii było, które zabrałem ze Świętej Góry. A tutaj Święta Góra to jest to miejsce, gdzie się wszystko zaczęło. Tutaj u Matki Bożej Świętogórskiej. Także serdecznie pozdrawiam i gratuluję. Wszystkiego, co najlepsze życzę siostrom.
Dziękujemy także bardzo. Bóg zabrał.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem, bo ja tyle razy chcę się dodzwonić do Radia Maria i nigdy nie mogę, a dzisiaj
no to gratuluję.
Edmund Bojanowski chyba z nieba wyprosił, że mogłem się dodzwonić, że mogłem się tutaj połączyć w ten sposób, żeby pozdrowić wszystkich najserdeczniej. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i gratulujemy i siostry, niech się trzymają i niech ta piękna droga, którą Edmund nam przekazał, się pomnaża i niech będą nowe powołania, o co dzisiaj też gorąco się modliłem. Gorąco i modlę się cały czas.
Pozdrawiam serdecznie, księży. Wszystkiego dobrego życzę z Panem Bogiem.
Dziękuję
za telefon i gratuluję właśnie do dzwonienia się. Rozmowy niedokończone.
My bardzo dziękujemy za ten telefon i pozdrowienia ze Świętej Góry, bo to jest jedno z tych miejsc, do których my właśnie w takich dniach jak dzisiaj wracamy myślą, sercem, modlitwą i bardzo się cieszymy, że usłyszałyśmy głos Ojca z tamtej świątyni od Matki Bożej Świętogórskiej, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie błogosławiony Edmund przed Matką Najświętszą spędzał wiele, wiele godzin, dni, miesięcy, lat, gdzie rzeczywiście to nasze zgromadzenie, ten kształt duchowy jakby nabierało, gdzie rodziła się więź Edmunda Bojanowskiego z Matką Najświętszą od najmłodszych lat. Bardzo dziękujemy i zapraszamy już do pielgrzymowania właśnie po tych miejscach. To są miejsca, po których warto pielgrzymować, jeżeli chce się poznać postać błogosławionego Edmunda.
Czyli które to miejsce?
Właśnie, Święta Góra w Gostyniów, nieopodal Świętej Góry Grabonóg, miejsce urodzenia błogosławionego Edmunda. Bardzo blisko Podrzecze, gdzie była pierwsza ochronka właśnie 3 maja 1850 roku otwarta. I dalej zapraszamy do Górki Duchownej, gdzie zmarł ojciec Edmund Bojanowski, do Jaszkowa, gdzie był pierwszy dom generalny sióstr służebniczek i gdzie został pochowany. Tam jest też przepiękny kościół. To są wszystko miejsca, gdzie ślady po Edmundzie Bojanowskim pozostały. No i zapraszamy do sanktuarium błogosławionego Edmunda w Luboniu pod Poznaniem. Tam są złożone doczesne szczątki błogosławionego Edmunda. Tam są pamiątki po błogosławionym Edmundzie i tam jest sanktuarium, w którym codziennie modlitwa w intencji tych, którzy pielgrzymują, tych, którzy modlą się, płynie. Siostry służebniczki rzeczywiście tam nieustannie modlą się, jest tam 2 razy w tygodniu adoracja. Zresztą program nabożeństw można sprawdzić na stronie internetowej, wystarczy wystukać Sanktuarium Błogosławionego Edmunda. Pojawią się wszystkie informacje. Bardzo serdecznie zapraszamy i zapewniamy, że ojciec Edmund w tych wszystkich miejscach jest obecny i myślę, że to jest najlepszy sposób poznawania błogosławionego Edmunda, właśnie pielgrzymowanie jego śladami. Można by jeszcze bardzo wiele miejsc wymienić związanych z błogosławionym Edmundem. Jest książka, jest przewodnik napisany tutaj wydany przez siostry służebniczki śląskie i tam są te miejsca pięknie opisane, bo jest bardzo dużo miejsc i naprawdę zapraszamy, kto chce poznać, kto chce zbliżyć tą postać błogosławionego Edmunda, warto ruszyć szlakiem ojca Edmunda. I powiem, że w tym roku bardzo dużo tych pielgrzymek się odbyło, bardzo dużo ludzi przyjeżdżało do sanktuarium błogosławionego Edmunda. I teraz tam też są uroczystości i do niedzieli będą trwały.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Halo? Jesteśmy na antenie.
Boże, niech będzie Was Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Andrzej, dzwonię z Północnej Ameryki. Czy już jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie, panie Andrzeju.
Serdecznie dziękuję za tę audycję. Słucham jej tak na słuchaweczkach, pracując, bo tutaj jest wczesne popołudnie. Ja pochodzę z południa Polski, ale mam... Kiedyś dostałem, nie wiem nawet gdzie i od kogo, malutki medalik Edmunda Bojanowskiego, błogosławionego. I mam go zawsze, mam go w pracy, wisi w moim miejscu pracy. Także, że dzisiaj się dowiedziałem, że jest ta audycja, to oczywiście modliłem się i prosiłem też i dziękowałem za stawiennictwo. Dziękuję siostrom przede wszystkim, które dają świadectwo po dzień dzisiejszy tego, co nasz, ja już go nazywam świętym, bo te procedury oczywiście muszą tam być tak, jakie są, ale on jest świętym i kropka. Także ja kiedyś będę, to pamiętam, 2 latka miałem i byłem właśnie w przedszkolu, które prowadziły siostry zakonne, także że jak słuchałem tego wszystkiego już wczoraj w nocy przez internet o Edmundzie Bojanowskim świętym i dzisiaj to po prostu wszystko mi się przypomina, bo to idzie na całe życie z człowiekiem. Także gratuluję siostrom. Piękny był ten utwór, który parę minut wcześniej słuchaliśmy. Wspaniały. My wychowujemy już w trzecim kraju na migracji gromadę dzieci, bo aż 6 mamy i nie jest to łatwe, wiadomo, tak i wszędzie, ale jeżeli mogę, to bardzo bym prosił o króciutką modlitwę w intencji naszej rodziny.
Zapewniamy, panie Andrzeju, będziemy pamiętać.
Bóg zapłać za to, co kochane siostry robią i oczywiście gratulacje dla wszystkich tych dzieł, które prowadzicie, wychowania dzieci właśnie i Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będziemy pamiętać w modlitwie na pewno i w sanktuarium, ale i w naszych wspólnotach i z naszymi dziećmi również, bo dzieci w naszych ochronkach bardzo chętnie włączają się w modlitwę w intencji innych, wiedząc, że błogosławiony Edmund jest orędownikiem w wielu potrzebach, a ich modlitwa naprawdę jest bardzo skuteczna. Doświadczyliśmy też same zapewne w naszym życiu, jak one nas wspierają jako siostry, ale my dołączamy się razem z nimi i zapewniamy, że będziemy pamiętać.
A skoro jesteśmy już razem z panem Andrzejem za granicą, to może dzisiaj też jest taka dobra okazja, aby przypomnieć, że to, co Edmund Bojanowski wniósł dla Kościoła, stało się aktualne nie tylko w Polsce, nie tylko dla nas tutaj, ale poza granicami. Dzisiaj, oglądając transmisję z Kalisza, widać było właśnie siostry misjonarki, również siostry służebniczki urodzone poza granicami Polski, także poza Europą. To właśnie warto też podziękować Panu Bogu, że ten charyzmat Edmunda stał się taki powszechny. Gdyby nie Edmund, gdyby nie jego otwartość na działanie Ducha Świętego, no to pewnie o tyle Kościół byłby uboższy. No i tak najpierw siostry służebniczki już w 1926 roku powędrowały właśnie za Wielką Wodę do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczynały od pracy wśród Polonii. Tam, wiadomo, za chlebem emigrowało wielu mieszkańców, przede wszystkim wiosek. I tam siostry dosyć szybko jakby odnalazły się w tej pracy i w duchu ojca założyciela starały się służyć. 2 lata później już pierwsze placówki misyjne. Rodezja Północna, dzisiejsza Zambia. To już 1928 rok, czyli już ponad 80 lat. Praca wśród Polonii. w Ameryce, ale potem w Afryce. Także w czasie wojny dotarło wiele dziewczyn polskich, które przez Syberię z armią Andersa znalazły się na Czarnym Lądzie. No i dla tych, które zdecydowały się wstąpić do zgromadzenia, w 1946 roku został już nawet otwarty nowicjat w Johannesburgu. Były oczywiście starania, by mogło to być najpierw w Zambii, na miejscu, potem żeby może do nowicjatu w Ameryce, ale ostatecznie południowa Afryka. No i dzisiaj jeszcze praca w tych innych państwach afrykańskich, Malawi, Tanzanii. Siostry służebniczki w 1928 roku rozpoczęły pracę w Szwecji. W 1932 roku już Papieski Instytut dla Polskich Księży w Rzymie, 1933 Francja, 1954 początki w Ameryce Południowej, w Brazylii, 1971 rok Dania, 1972 Kanada i kolejny kraj afrykański w 1974 roku Kamerun Północny, w 1982 Boliwia. Dalej nie będę wymieniać, bo kolejne właśnie placówki, a wszystko, wszędzie właściwie w tych miejscach dzisiaj błogosławiony Edmund jest czczony. Gdybyśmy chciały zliczyć wszystkie pomniki, wszystkie kaplice, kościoły pod jego wezwaniem, to oczywiście byłoby to bardzo trudne. I myślimy, że też w wielu miejscach w Polsce, ale i poza granicami dzisiaj myśli i sióstr, i kapłanów, i osób świeckich wędrują do sanktuarium błogosławionego Edmunda do Lubonia.
Bardzo dziękuję. Już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tu siostra Teresa, służebniczka starowiejska, referentka misyjna. Przy tej okazji, kiedy padają tak piękne słowa i świadectwo o naszym ojcu założycielu, to chciałam skorzystać z okazji i dodać, że nasza praca poza granicami kraju, zwłaszcza na misjach, byłaby bardzo trudna, gdyby nie pomoc osób świeckich właśnie, którzy wspierają to dzieło modlitwą, także materialnie. Jest ich bardzo wielu, nie wszystkich nawet znamy. Czasami znamy tylko nazwiska i po prostu z korespondencji, ale wyrażamy wdzięczność i ogarniamy zawsze ich modlitwą w naszej nowennie, którą odprawiamy każdego dnia przed nieustannie wystawionym Najświętszym Sakramentem w Domu Generalnym, w nowennie przez przyczyny właśnie naszego założyciela. I tu korzystając z tej okazji, serdeczny Bóg zapłać dla wszystkich, którzy mają właśnie udział w tym naszym dziele, w pięknej pracy misyjnej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, siostro, siostra Dąbrówka.
Tak właśnie, chciałam tutaj do siostry Teresy się dołączyć i dotknąć pewnego bardzo ważnego i bogatego wątku odnośnie udziału osób świeckich w charyzmacie Edmunda Bojanowskiego, w charyzmacie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Świeccy członkowie rodziny Edmunda Bojanowskiego, która jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w sposób bardzo aktywny wspierają dzieło miłosierdzia, mówiąc tak najogólniej. Edmund Bojanowski patronuje, jest wzorem dla wielu świeckich wspólnot. Tutaj podam tylko kilka. Stowarzyszenie Dobroć, Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Wspólnota Magnifikat, Braterstwo Błogosławionego Edmunda. Edmund patronuje także Przymierzu Rodzin i wielu, wielu innych dziełom. I tutaj bardzo widać to bogactwo charyzmatu, które rozlewa się na osoby świeckie, które w sposób i czynny poprzez udział w posłudze sióstr, pomoc na placówkach wychowawczych, organizując sami się poprzez szereg różnych inicjatyw, ale także całe zaplecze modlitewne. To są ludzie, którzy swoją modlitwę, cierpienie, trudności życiowe ofiarują Bogu, by służba człowiekowi nie ustała, by zawsze ci, którzy są na pierwszej linii frontu, siostry i inni nasi bracia świeccy i siostry, mieli siły i zapał. I tutaj za inspiracją siostry Teresy i wcześniej pana Andrzeja chcemy bardzo serdecznie pozdrowić też wszystkich świeckich członków rodziny błogosławionego Edmunda i tym, którym Edmund Bojanowski patronuje. Dzisiaj to jest ogromna wspólnota, można już ją liczyć w tysiącach, świeckich ludzi, którzy żyją w sposób bardzo gorliwy i odpowiedzialny tym charyzmatem służby człowiekowi.
Dziękuję. Już kolejna osoba. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już mogę mówić?
Tak, słuchamy.
Jak tu z Warszawy mówi ksiądz Henryk.
O, witamy księdza.
Pragnę pięknie pozdrowić siostry.
Zapłać.
I podziękować za tak piękne wykłady. W latach 70. wymiegłosiłem konferencję, tam siostry mnie słuchały. A dzisiaj ja wysłuchałem się z największym uznaniem i uwagą. To wykłady przepiękne. Mam dwie myśli do dowrócenia. Po pierwsze, że w latach 60., początku 60. na Kulu był temat Bojanowskiego. Ja otrzymałem nawet propozycję, bym napisał pracę doktorską o wielkim Bojanowskim. Widzieliśmy w nim rzeczywiście przedstawiciela kościoła laikatu. Bardzo byliśmy zafascynowani jego postacią. Jako rzeczywiście to poprzednik Soboru Watykańskiego II, gdy chodzi o tę sprawę, sprawę Kościoła, który, prawda, jest Kościołem ludzi świeckich, laikatu. To jest pierwsza myśl, którą chciałem przypomnieć. A druga myśl jest taka, że w Rzymie w czasie audiencji w sali Pawła VI, gdy podszedł do nas święty Jan Paweł II, w pobliżu stał obok mnie ojciec Machejek. I nie zapomnę, jak ojciec święty mówi do ojca Machejka, ale słuchaj, musisz mnie przygotować sprawę Bojanowskiego. Ja bardzo, bardzo cię o to proszę. Widziałem, jak ojcu świętemu ogromnie zależało na tym, aby przygotować, i to z przyświeceniem, beatyfikację kochanego Bojanowskiego. Chciałem o tym wspomnieć, bo to są fakty bardzo ważne. A pytanie moje jest takie tylko. Czy jest prowadzony formalnie proces kanonizacyjny błogosławionego Bojanowskiego? Jestem modlitwą z wami. Dziękuję. Szczęść Wam Boże w Polsce i na wszystkich krańcach świata, gdzie się spotykamy.
Dziękuję. Dziękujemy, księże Henryku.
Spróbuję odpowiedzieć. Właściwie to jest tak, że jeżeli w Kościele rozpoczyna się proces beatyfikacyjny, tak naprawdę każda sprawa w tej chwili ma już tytuł beatyfikacja i kanonizacja sługi Bożego. Czyli kiedy rozpoczyna się proces beatyfikacyjny, myślimy już docelowo. Cieszymy się od 1999 roku, że nasz ojciec założyciel ma ten tytuł błogosławionego i można powiedzieć, że formalnie proces kanonizacyjny trwa dalej. Postulatorem rzymskim jest ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Na teren Polski, w tej chwili po śmierci księdza prałata Mariana Fonki, no jeszcze nie został mianowany wicepostulator, ale tutaj te starania są już czynione. Natomiast bardzo ważną sprawą jest właśnie ten znak z nieba, cud. No i tutaj jest problem, ponieważ łask przez przyczynę błogosławionego Edmunda jest bardzo dużo. Nie dalej jak miesiąc temu, bo w lipcu 2014 roku, miesięcznik Cuda i Łaski Boże poświęcony jest właśnie błogosławionemu Edmundowi. Kto jeszcze nie zdążył kupić sobie tego czasopisma, to jest to okazja, żeby zareklamować. Teraz reklama jest modna, ale nie chodzi o reklamę. Ale chodzi o to, że rzeczywiście błogosławiony Edmund cały czas działa, cały czas daje znaki i to bardzo wyraźne znaki swojego orędownictwa przed Bogiem. Niektóre zostały opisane właśnie w tym numerze lipcowym. Są też inne wydawnictwa, które potwierdzają, zawierają opisy łask różnego rodzaju. Powrót do zdrowia, poczęcie dziecka długo, długo oczekiwanego, upragnionego, ale też inne łaski. Ale wiemy doskonale, że te wymagania kongregacji są bardzo surowe, mówiąc tak oczywiście od strony takiej bardzo zewnętrznej. My patrzymy głębiej, patrzymy z wiarą, że to Pan Bóg zna czas, w którym da wystarczająco jasny i czytelny znak, aby również kongregacja mogła uznać to za cud potrzebny do kanonizacji. I może też ta nasza obecność dzisiaj w studio i tak dużo czasu antenowego, to jest wielka łaska dla zgromadzenia, też pewnie łaska wyproszona przez błogosławionego Edmunda, jest taką okazją do zachęty właśnie o to, aby modlić się przez przyczynę naszego Ojca Założyciela, a może ktoś doznał już takiej szczególnej łaski, ale nie zdążył jeszcze o tym napisać, nie zdążył o tym poinformować. Dlatego serdecznie prosimy, może jest już ten cud potrzebny do kanonizacji, a jeszcze nie ujawniony.
Siostra Loyola?
Ja jeszcze księdzu Henrykowi chcę dopowiedzieć, że te zamiary z lat 60. na Kulu są realizowane bardzo systematycznie. Od 99 roku odbyły się przynajmniej 3 wielkie konferencje naukowe poświęcone jego osobie. Były naprawdę, zgromadziły licznych uczestników, bo aula kardynała Wyszyńskiego nie mieściła wszystkich. Poza tym udało nam się rozwinąć i dalej kontynuujemy tutaj tą myśl pedagogiczną błogosławionego Edmunda, szczególnie na podstawie jego pism, jego wskazań, jego systemu wychowawczego, ochronkowego udało nam się opracować pedagogikę przedszkolną. Także te zamiary owocują i co więcej, błogosławiony Edmund mieszkał w Toruniu, w budynku, gdzie kiedyś mieszkał Mikołaj Kopernik i się okazało, że sprawę finalizacji pracy nad pedagogiką przedszkolną załatwił błogosławiony Edmund razem z Mikołajem Kopernikiem w Toruniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Także tutaj związki bardzo, bardzo konkretne. Pozdrawiamy księdza Henryka.
Bóg zapłać. Telefon już kolejny jest. Halo, halo. Jesteśmy na antenie? Bardzo proszę.
Mogę mówić teraz?
Już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Jesteśmy na antenie, ale to jeszcze tam
ktoś
mówi.
Trzeba zawsze wyciszyć swoje radio. Trzeba to wszystko wyłączyć.
Ja wyciszę już radio.
No właśnie. A słuchamy tylko tego, co jest w słuchawce w tym momencie.
Tak.
Skąd pani dzwoni i jak ma pani na imię?
Halo?
Tak, jesteśmy. Jest pani na antenie. Bardzo proszę.
Moje imię jest Jadwiga. Ja miałam szczęście, moi drodzy, być w Grey Meadows, kiedy to siostry starowiejskie przywiozły obraz ojca Bujanowskiego Edmunda i modliły się o jego wyniesienie. No i ja się z nimi modliłam, a mój syn w tym czasie był nieuleczalnie chory. Ale kiedy się tak modliłam, głowa mi upadła na ławkę i zasnęłam. Naraz usłyszałam taki głośny głos mojego syna. Tylko niech mamusia nie spi. Mówi. I ja się tak ucknęłam i sobie myślę, że rzeczywiście dziecko chore. Tu ojciec Bujanowski stawiał się tyle za biednymi, chorymi, jak żył. Być może i teraz wyprosi łaskę dla niego. I rzeczywiście wyprosił tą łaskę, ale duchową łaskę jemu. Trzeba było bardzo łaski duchowej. Nikt nie prosił takiego staruszka kapłana, który przez 3 tygodnie do niego przychodził, powiadał go, rozmawiał się z nim i umarło to dziecko tak jak dziecko święte. Naprawdę ja jestem wdzięczna dziś ojcu Bujanowskiemu i tego momentu, kiedy tam mogłam być właśnie z siostrami starowiejskimi i modlić się wspólnie. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Pani Jadwigo, a skąd pani telefonuje?
A ja telefonuję z Nowego, tutaj ze Stanów Zjednoczonych.
Pozdrawiam serdecznie panią. Pani Jadwigo, dziękuję za ten telefon. Siostra Dąbrówka.
Pani Jadwiga mówi o takiej myśli Bujanowskiego, który często powtarzał siostrom, że jeśli nie możecie ciało ratować, to koniecznie duszę wyrwijcie diabłu. I mówił o tym, by sprowadzać kapłana. Sam wynajmuje konie, idzie sam po kapłana, organizuje ten dostęp do sakramentów osobom umierającym. I to będzie taki mocny akcent jego bojowania o człowieka do końca wszystkimi możliwymi środkami. Także dziękujemy za ten głos.
Ale umierające osoby, prawda, ratował, te, które były blisko śmierci, tą duszę wyrywał, ale też wyrywał tą duszę szatanowi wobec tych, którzy byli narażeni na różne zagrożenia, którzy byli gdzieś, prawda, pogubieni głęboko w życiu, i posyłał siostrę, żeby swoim przykładem właśnie to świadectwo życia, ta cierpliwa służba, to bycie przy tych, którzy się gdzieś zagubili, żeby to ich życie stawało się. Chodziło mu przecież, zakładając względem, chodziło o umoralnienie ludu wiejskiego, czyli wyrwanie z tej takiej właśnie nie tylko nędzy materialnej, ale przede wszystkim nędzy moralnej, nie? Te wymiary takie i duchowe, i ten fizyczny, ale to wszystko ważne.
I już za moment wracamy do naszych rozmów. Wcześniej posłuchamy następnej pieśni Panno Niebieska i Siostry Służebniczki.
Matczynej opiece oddaję wszystkich tych, co się dziś na rozdrożach zbłąkali. Oczy dziecka we mnie dzisiaj utkwiono z nadzieją. Oczy dziecka, co na miłość czeka.
Proszę, rozmowy niedokończone. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Gniezna. Moje imię Basia. Jedna z bliźniaczek, siostra Elżbietki.
Pozdrawiam panią. Pamiętam z
Opłatka. Bardzo miło słyszeć ojca Marcina i siostrzyczki. Chciałam powiedzieć tak, że jak byłam małą dziewczynką, byłyśmy małymi dziewczynkami, to ja mamy starszego brata. I ja z bratem chodziliśmy do ochronki w Gnieźnie przy kościele świętego Michała. Siostra druga nie mogła chodzić, bo jest po Hajnym Edynie i to mieszkaliśmy na przedmieściu. Trochę to do Gniezna należało, ale było trochę daleko i ona nie chodziła. No i opiekowała się nami siostra Lamberta. Bardzo, no pamiętam, bardzo mile wspominam, bo piękne jasełka i w ogóle tak nam różne takie na drutach robi, no takie piękne rzeczy, w ogóle bardzo miło wspominam. A jeszcze co chciałam takiego najważniejszego powiedzieć, że w 56 roku, gdy prymas Wyszyński wyszedł z więzienia, to właśnie miał przyjechać tutaj właśnie do Gniezna i siostra Lamberta poprosiła mamusię, żeby brat Jurek powiedział na powitanie księdzu prymasowi wiersz. Brat miał 6 lat, bo ja wtedy miałam 4 latka, miałyśmy, a brat miał 6 lat, jeszcze nie umiał czytać. Pisać, ale nie umiał czytać. I to był dosyć długi wiersz, no ale siostra dała na kartce napisany i mamusia, to było kilka dni do nauki, niedługo, i mamusia czytała bratu ciągle ten wiersz i tak po prostu, a on mówi: mamusiu, włóż mi tą kartkę pod poduszkę, to się szybciej nauczę, taki mały chłopczyk. I któregoś razu, tam za 2 dni może, mamusia tak słyszy, że brat rano siedzi na łóżku i coś tam mówi. I tak słucha i faktycznie no nauczył się tego wiersza, to ojejku, no ja już nawet nie pamiętam, ale mamusia jeszcze fragmenty pamięta tego wiersza. Także ja z mamusią i z bratem poszliśmy do Pałacu Prymasowskiego. Tam była siostra i było jeszcze kilkoro dzieci. No i brat miał kwiatki, alpejskie fiołki, białe, ładne, bo to był wtedy kryzys też z kwiatkami w tamtych latach, bo to był 56 rok. No i powiedział bardzo ładnie wiersz księdzu prymasowi. No i później ksiądz prymas, pamiętam też jako małe dziecko, że wyszedł na ten balkon oszklony, tak my w tej sali byliśmy, widzieliśmy na dole ludzi, którzy tam bardzo dużo było i tatuś z Elą na dole też tam między tymi ludźmi byli, to był jakoś tak listo, jakoś tak już wcześniej dosyć ciemno było. No i i później jak wrócił z kolei prymas na tą salę do tych gości, to mówi tak: a gdzie jest ten chłopczyk, który taki ładny wierszyk powiedział? A Jurek do mamusi mówi: mamusiu, ale ja już nie mam kwiatków. A prymas, nasz kochany prymas, usłyszał to i mówi: synku, nie muszą być kwiatki, wystarczy wierszyk. I mamy bardzo ładne zdjęcie właśnie, jak brat jako mały chłopczyk naszemu kochanemu prymasowi mówi wiersz. Także takie bardzo miłe wspomnienia i odnośnie siostry Lamberty, no i w ogóle ochronki. I właśnie nasza mamusia ma właśnie, no przyznam się szczerze, że my tak codziennie się nie modlimy do błogosławionego ojca Bojanowskiego, ale nasza mamusia ma w książeczce i zawsze pół godziny wcześniej, czy troszkę więcej, nawet przed mszą świętą do kościoła i też między innymi tam właśnie tą modlitwę na odwrocie czyta i się modli.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Serdecznie panią, pani siostrę oczywiście i mamusię pozdrawiamy, a tutaj siostra Wiktoria.
Dziękujemy za telefon z Gniezna. Ojciec Edmund Bojanowski już zapisał się w Gnieźnie, jak tu siostra nam Dobrówka opowiadała, przecież był tam w seminarium. I rzeczywiście ojciec Edmund Bojanowski nadal jest w tym Gnieźnie w pracy sióstr. Do dzisiaj są ochronki, do dzisiaj pracują siostry, do dzisiaj ta atmosfera w ochronkach błogosławionego Edmunda jest właśnie taka, jak pani opowiada. Bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo. I do dzisiaj dzieci z ochronki błogosławionego Edmunda wręczają księdzu prymasowi kwiaty. Nowemu księdzu prymasowi też wręczyły kwiaty, kiedy był ingres, a ksiądz prymas podszedł do nich i powiedział: zapraszacie mnie do siebie, przyjdę. I dzieci mają też śliczną pamiątkę właśnie. Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy właśnie z tych takich dobrych wspomnień. I ja osobiście pozdrawiam serdecznie parafię świętego Michała, bo właśnie stamtąd przyjechałam, i moją wspólnotę sióstr. I bardzo dziękuję tutaj przy tej okazji wszystkim, którzy składają kwiaty na grobach sióstr, siostry Lamberty i wielu sióstr, które pracowały w Gnieźnie. To taki piękny znak, że ludzie tam pamiętają, że są wdzięczni. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Kolejna osoba, halo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jesteśmy na antenie już.
Ja na wstępie powiem, że ja nie należę do żadnego kościoła. Mhm. I znam trochę inne religie i w tych innych religiach stosunki międzyludzkie jakoś są uregulowane, ale ja niedawno odkryłem, i chodzę z tym jak ogłuszony, że zasadą fundamentalną chrześcijaństwa jest miłość bliźniego. I chciałbym tak do ludzi się zwrócić. Ludzie, możecie się modlić, możecie udławiać różanie, pielgrzymować i tak dalej, jak nie będziecie praktykowali konkretnej miłości, to się nie zbawicie. Niech dla nas wszystkich będzie przykładem błogosławiony Edmund Bojanowski.
A jak ma pan na imię? Możemy znać?
Jan Zachodniopomorski.
Dziękuję panie Janie za ten telefon, za piękny głos. Proszę, siostra Wiktoria.
Właśnie dziękujemy za te słowa, bo Edmund Bojanowski, mimo że sam był szlachcicem, wysoko urodzonym, zdolnym, tak jak mówiłyśmy, miał przed sobą wielką karierę, to pozostał prostym człowiekiem. On codziennie pieszo wędrował do kościoła 4 kilometry, chociaż niszczyła go śmiertelna choroba. I zawsze charakteryzowała go taka prostota, pokora, miłość służebna. I to właśnie wykorzystał Pan Bóg, żeby to dzieło zostało tak rozwinięte. Bardzo dziękujemy za to świadectwo i rzeczywiście Edmund Bojanowski jest takim przykładem dla nas także. Chcemy go w tym naśladować.
Ja chciałam siostra Dąbrówka.
Tylko dopowiedzieć, że właśnie to, co mówił święty Jan Paweł II Bojanowski, że sprawy Boże były dla Bojanowskiego jednocześnie sprawami ludzkimi. U niego się to pokrywało. Nie było żadnego rozdźwięku. Służba Bogu i służba człowiekowi. To było jedno. To było właśnie, to jest święto od konkretu.
No i temat dzisiejszej audycji. Błogosławiony Edmund Bojanowski, wierny świadek Ewangelii, można powiedzieć człowiek 8 błogosławieństw. I też myśl, która w odniesieniu do Edmunda i w ustach Edmunda była aktualna i jest aktualna dla nas, bo przecież ten ojciec zostawił nam swój charyzmat jakby jako taki kod genetyczny. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, powiedział Pan Jezus.
Siostra Małgorzata i teraz siostra Loyola.
Należy jeszcze dodać do tego wszystkiego, że błogosławiony Edmund do tego świadectwa, takiego wytrwałego przez całe życie i do doświadczenia tej miłości bliźniego, nie miałby jednak siły bez tych wyklęczanych chwil przed Najświętszym Sakramentem, bez rozeznania na modlitwie woli Bożej, bez takiej refleksji nad rzeczywiście działaniem Bożej opatrzności i Bożego miłosierdzia w życiu poszczególnych osób, ale i w życiu rodzin, wspólnot, ludzkości. Tu jednak te dwie rzeczywistości muszą się połączyć. Ten uczynek wsparty głęboką wiarą ma wtedy wartość, która przekracza rzeczywistość doczesności i jest tym skarbem na wieczność. Także tu zachęcałabym pana Andrzeja, tak?
Nie. Pana Jana.
Pana Jana, żeby właśnie ta refleksja, która się wzbudziła, która jest tym natchnieniem od człowieka świeckiego, jak i pan Jan, prawda? Żeby jakoś prowadziła do tej duchowej więzi z Bogiem, bo wtedy to wszystko będzie miało prawdziwą wartość, czego pragnie, tak? Czego zapragnął, co go zachwyciło. Tylko się cieszyć. Szczęść Boże.
Bóg zapaść, tylko się cieszyć i mamy już kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Elżbieta, ja jestem osobą konsekrowaną w stanie dziewic, ale chciałam tak podzielić się takim moim doświadczeniem spotkania z Edmundem Bojanowskim w przedziwny dla mnie sposób, bo właściwie no wiedziałam, że ktoś taki jest, słyszałam gdzieś tam... Wcześniej wiadomo, była beatyfikacja i tak dalej, więc słyszałam, ale nigdy jakoś nie, bliżej się nie interesowałam postacią. I w pewnym momencie ja od razu zaznaczam, że zawsze byłam bardzo sceptyczna do wszelkich snów, wizji i tak dalej. Ale był taki moment, kiedy przyśnił mi się dziwny człowiek. Ten sen był tak bardzo realny. Człowiek z brodą, taki właśnie w stroju szlachcica. Dokładnie tak wiem, że ten sen bardzo przeżyłam. Jakaś rozmowa była. Ale obudziłam się z przekonaniem, ponieważ miałam takiego kolegę, za którego się modliłam dosyć tak no, intensywnie, nie będę tutaj mówić bliżej o nim, ale bardzo mi ten człowiek jakoś leżał na sercu. I jakoś tak ciągle go Panu Jezusowi powierzałam. I po tym śnie, pamiętam z tego snu tylko tyle, właśnie tego człowieka, takiego szlachcica z brodą i takie przekonanie, z którym się obudziłam, że mam się modlić przez wstawiennictwo Edmunda Bojanowskiego za tego mojego kolegę. Więc no, przedziwne to było dla mnie. Zaczęłam właśnie gdzieś tam poszukiwać jakiejś modlitwy, czegoś, no jak się modlić. W ogóle to nie wiedziałam, o co mam się modlić, ponieważ tak konkretnie, ponieważ tego człowieka już jakiś czas nie widziałam, wiedziałam tylko mniej więcej o nim, co tam się w jego życiu dzieje, ale to tak bardzo ogólnie. I wtedy przyszła to przekonanie takie, żeby się modlić przez wstawiennictwo Edmunda Bojanowskiego. Powiem szczerze, mieszkałam wtedy w Warszawie, obiegłam wtedy wszystkie chyba możliwe księgarnie, jakie były katolickie, żeby coś kupić o Edmundzie. No niestety udało mi się kupić jakiś tam jeden obrazek z modlitwą przez jego wstawiennictwo. Ale tak zastanawiałam się, no pomyślałam sobie, że to w takim razie to może, nie wiem, nowennę odprawię w intencji tego kolegi właśnie przez wstawiennictwo Edmunda. Ale chciałam troszeczkę coś poczytać na jego temat. Akurat nie było nic w księgarniach na ten czas. Zaczęłam trochę szukać gdzieś tam w internecie, doczytywać i dopiero jakby zobaczyłam głębię niesamowicie tego człowieka jako mężczyzny odpowiedzialnego, mężczyzny, który jako świecki człowiek podejmuje, no trzeba by powiedzieć tak, życie w celibacie, no bo to i bierze odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale za życie również innych ludzi. I wtedy chyba jakoś tak trochę przestałam się dziwić, dlaczego właśnie gdzieś to przyszło do mnie, to takie przekonanie, żeby właśnie tak się modlić. Oczywiście nie, ponieważ chciałam jakąś litanię, coś, no nic nie było, więc modliłam się bardzo prosto, modliłam się za tego mojego kolegę litanią do Ducha Świętego, ale przez wstawiennictwo właśnie błogosławionego Edmunda. Od tamtej pory bardzo często jakoś modlę się za polskich mężczyzn. Za moich znajomych, kolegów, czy właśnie różnych znajomych mężczyzn z różnych środowisk, czy z pracy, czy gdzieś tam spotkanych przy różnych okazjach. I jakoś tutaj ta postać właśnie błogosławionego Edmunda bardzo mi tak wtedy przychodzi na myśl, kiedy spotykam się z jakimiś osobami, czy sytuacjami, i wtedy powierzam właśnie te osoby błogosławionemu Edmundowi. Także no takie moje krótkie świadectwo, ale no takie doświadczenie, mówię, dla mnie samej przedziwne i nieraz się zastanawiam, że tak sobie myślę, jak to Pan Bóg różnymi drogami człowieka prowadzi. To tak dzisiaj, a dzisiaj też bardzo jakoś tak przeżyłam od samego rana. Wczoraj już modląc się jeszcze nieszporami przemienienia Pańskiego, to jakoś już tak duchowo modliłam się też zerkając, zresztą mam wyłożony, wystawiony obrazek Edmunda w pokoju na półce, jako że teraz ten rok jeszcze jest Edmunda Bojanowskiego, więc jakoś no, taką miałam też w pewnym momencie myśl, żeby sobie gdzieś tam ten obrazek postawić. Tak zerkam na tego Edmunda i wczoraj właśnie jak już modliłam się nieszporami, to tak już trochę zerkałam właśnie jakby myśląc o dzisiejszym dniu, o tym jego święcie. I dzisiaj poszłam na mszę świętą też z jakąś taką szczególną intencją, właśnie mimo, że u nas nie było wspomniane, że to jest akurat wspomnienie Edmunda, nie było, bardziej był położony nacisk na pierwszy czwartek miesiąca, na modlitwę o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. To ja gdzieś w sercu właśnie szłam z taką intencją, żeby tą mszę świętą ofiarować też przez i modlić się właśnie przez wstawiennictwo Edmunda. I no jakoś tak chciałam się tym podzielić.
Dziękujemy, dziękujemy za to świadectwo. Pani Elżbieto, serdecznie pozdrawiamy. Siostra Wiktoria.
Dziękujemy, tak, bardzo dziękujemy. Tak sprowokowała mnie Pani, ponieważ mam tu akurat przy sobie taką bardzo piękną modlitwę, którą siostry służebniczki dębickie niedawno wydały. Ona ma już także aprobatę Kościoła. Jest to no, bardzo piękna modlitwa i chciałabym ją tutaj przeczytać. Boże nasz Ojcze, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, by w nim ukazać piękno miłości oblubieńczej do Maryi Niepokalanej i bogactwo duchowego ojcostwa, którego owocem jest zgromadzenie sióstr służebniczek. opiekujących się dziećmi ubogimi i chorymi. Spraw miłosierny Boże, aby Kościół zaliczył go do chwały świętych. Niech przykład jego heroicznego życia i orędownictwa pomogą odkryć na nowo powołanie każdego mężczyzny i kobiety do życia w świętości i służby rodzinie, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen. Ta modlitwa jest naprawdę piękna, bo ona zawiera w niej tajemnicę właśnie tej wielkiej, wielkiej formy duchowej błogosławionego Edmunda. Heroiczność jego życia przejawiała się w tym, że on właśnie w sposób taki bardzo cichy, bardzo prosty przeżywał najcięższe trudności. I jakiekolwiek trudności życiowe, to moje takie doświadczenie, ale myślę nie tylko moje, jakiekolwiek trudności życiowe spotykały mnie kiedykolwiek i słyszę od ludzi o różnych problemach, które powierzają modlitwie, zawsze znajduję u Bojanowskiego właśnie te same doświadczenia. Znam małżeństwo, które kiedyś dzieliło się, że kiedy spotykają ich trudności, doświadczenia, te wszystkie, które my znamy, nie będziemy wymieniać, bo litania byłaby długa, powiedziała mi pani Teresa, zawsze wtedy czytamy dzienniki błogosławionego Edmunda i znajdujemy tam te same problemy. Tylko właśnie Edmund przeżywał to w sposób heroiczny. Stawał na kolanach, stawał przed Najświętszym Sakramentem, przed Matką Niepokalaną, wszystko powierzał, cokolwiek go spotykało i wychodził z tego zwycięską ręką. Z tego zrodził się wielki duch, z tego zrodził się święty człowiek. Edmund podjął ten ogromny trud wzrastania. Edmund podjął ten ogromny trud takiego zjednoczenia, poznania Jezusa Chrystusa, zbudowania więzi z Jezusem, bo bez tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ani odkryć siebie, ani stać się płodnymi w życiu. Dlatego bardzo dziękuję za to świadectwo, bo to jest właśnie to, co chciałyśmy dzisiaj powiedzieć, że Edmund Bojanowski jest patronem. Edmund Bojanowski dla każdego może stać się pomocą i jeżeli zgłębimy się w jego życie, w jego przykład, to na pewno znajdziemy te wszystkie cierpienia, doświadczenia, tylko on to przeżywał w sposób heroiczny na kolanach.
Jest patronem w jakich sytuacjach, dla jakich ludzi szczególnie? Siostra Loyola?
Jeszcze tylko wrócę do takiej sytuacji, kiedy po beatyfikacji błogosławionego Edmunda siostry służebniczki pojechały dziękować Ojcu Świętemu w Rzymie. To Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, bardzo usilnie zachęcał siostry, żeby przybliżały błogosławionego Edmunda właśnie jako patrona ludzi świeckich. Myślę, że ten proces, o którym siostra Dąbrówka wspominała, był historyczny, długo trwał, ale na wszystko przyszedł stosowny czas. I to był taki czas, kiedy rzeczywiście ten przykład błogosławionego Edmunda jako człowieka świeckiego stał się bardzo potrzebny. Zresztą dalej on jest. Błogosławiony Edmund Bojanowski jest wielkim orędownikiem rodzin. To mamy wiele świadectw, prawda, wyproszonych łask, orędownikiem dzieci. Wyprosił, przez jego wstawiennictwo wyproszono cud narodzin w sytuacjach, gdzie było to niemożliwe, ze względu medycyna tak przynajmniej twierdziła. Mamy wiele takich przykładów, ale też ja sama osobiście w naszej rodzinie mamy przykład uratowania mojej siostry, która będąc w 6 miesiącu ciąży doznała bardzo ciężkiego wylewu. Zagrożone było i dziecko, i ona. Modliły się wszystkie siostry służebniczki ze wszystkich zgromadzeń. To była jedna wielka modlitwa, taka nasza wspólna, ale tym bardziej, że to zdarzenie miało miejsce w 10. rocznicę beatyfikacji błogosławionego Edmunda. Ale myśmy wszyscy, którzy spotykaliśmy się akurat tam z siostrą w szpitalu, widzieliśmy coś niesamowitego. Jak wielka jest tajemnica małżeństwa, jak wielka jest tajemnica tutaj życia również. Dziecka nie można było jeszcze wydobywać na świat, bo nie miało wykształconych płuc. I tak naprawdę to dwie osoby były zagrożone, ale tutaj doświadczyliśmy właśnie tego wielkiego wstawiennictwa. Wyproszone potomstwo, wyproszona łaska zdrowia, w wielu sytuacjach, prawda, ten cud, który był do beatyfikacji, to jest uzdrowienie z choroby nowotworowej. Także wiele, wiele tak, ale szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o dzieci, matki, rodziny.
I jeszcze ojcostwo nie tylko w tym wymiarze fizycznym, ale no, w tej sytuacji, która w dzisiejszych czasach dotyczy bardzo wielu rodzin, które nie mogą mieć własnych dzieci. Chodzi tutaj, przypominam sobie właściwie jedno świadectwo, ale takie bardzo charakterystyczne, człowieka, który przez wiele lat modlił się o to, aby mógł stać się ojcem, modlił się o to razem ze swoją żoną, ostatecznie zdecydowali się na adopcję. Po długim czasie, wiadomo, dojrzewali do tej decyzji, zastanawiali się, czy to jest słuszna droga, czy ryzyko nie jest zbyt wielkie, no i przyszła decyzja, że tak, są dzieci. I sam ten mężczyzna opisywał, że no jakby dopadły go jakieś wątpliwości, czy on sobie poradzi, czy on pokocha to dziecko, które przyjmie, dla którego chce stać się ojcem. No i bardzo się zdziwił, kiedy właśnie otrzymał też jakieś takie natchnienie, żeby o przyjęcie tego dziecka adoptowanego modlić się przez przyczynę Edmunda Bojanowskiego. Razem z żoną podjęli taką modlitwę, no i znów kolejne zdziwienie, kiedy przyszli po to dziecko z decyzji ośrodka adopcyjnego, okazało się, że jest to dom dziecka prowadzony, dom małego dziecka prowadzony przez siostry służebniczki i patronem tego domu dziecka jest błogosławiony Edmund. On wcześniej nie wiedział, skąd będzie to dziecko. Na razie była mowa o jednym. Okazało się, że nie jedno dziecko, ale to dziecko miało rodzeństwo, 3 rodzone siostry i jak sam wyznał właśnie dzięki orędownictwu Edmunda, dojrzał do tego, aby stać się prawdziwym ojcem adoptowanych dzieci. Też no, jakaś niesamowita łaska i chyba na dzisiejsze czasy i dla współczesnych rodzin bardzo wymowna i bardzo czytelna.
To siostra Małgorzata, teraz siostra Dobrówka.
Tylko takie słówko, świadectwo mam przed oczyma. Młode osoby, które dzieliły się swoim świadectwem, że modlitwa za wstawiennictwem Edmunda Bojanowskiego była im towarzyszką w czasie rozeznawania powołania. To właśnie ci młodzi, zagubieni ludzie, którzy otoczeni tyloma propozycjami nie wiedzą, jaką drogą wybrać, to właśnie Edmund Bojanowski, w którego życiorysie zapisane jest ta tęsknota, to poszukiwanie, to rozeznawanie, staje się im przewodnikiem. I tutaj myśląc o konkretnych osobach, też dzielę się tym, że Edmund Bojanowski jest takim przewodnikiem, towarzyszem szukania woli Boga i otwierania się na jego plan.
I siostra Wiktoria?
Ja tutaj dodam jeszcze, bo także dla poszukujących drogi, dla odkrywających swoje powołanie, wielką pomocą, bardzo dużo takich świadectw znam. Także takie, może to już nie jest nazwane patronem, ale mam świadectwa opieki nad kobietami, nad dziewczynami. Kobieta już nieżyjąca opowiadała mi, jak kiedy była młodą dziewczyną, odprowadził ją błogosławiony Edmund, kiedy późną nocą wracała do domu. Ona widziała postać człowieka, który szedł z nią, kiedy się zaprzyjaźniłyśmy. Ona była już starszą panią i opowiedziała mi o tym i powiedziała, nikt mi tego nie uwierzy, ale ja wiem, że to był Edmund. I właśnie opieka i ochrona młodych dziewczyn, także w sytuacji wyboru pracy dla młodych ludzi, gdy mają wątpliwości, gdy mają trudności, żeby nie byli wykorzystani przez pracodawców. Tu mi trudno jest mówić świadectwa, bo to są ludzie, którzy żyją i którzy może nas słuchają, dlatego nie chciałabym tego zdradzać, ale znam takie przykłady właśnie pomocy, konkretnej pomocy błogosławionego Edmunda, gdy człowiek zyskuje odwagę, żeby dokonać wyboru trudniejszego, mniej atrakcyjnego, ale jednak tego, który doprowadzi do szczęścia, doprowadzi do tego życia, które naprawdę będzie szczęśliwe. Dla ludzi, którzy są atakowani przez złe języki, dla ludzi, którzy są atakowani, tak jak w tej chwili wiemy, doświadczamy tego, błogosławiony Edmund staje się wielką pomocą i wsparciem. to jest to wszystko, co on sam przeżywał. I moglibyśmy tych przykładów bardzo dużo w jego życiu znaleźć.
Dziękuję. Jeszcze podejmijmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można już? I
tak, jesteśmy na antenie, czekamy. Jak ma pani na imię?
Proszę?
Jak ma pani na imię?
Elżbieta.
I skąd pani telefonuje?
No, ja z Gniezna.
A, też z Gniezna. Słuchamy, pani Elżbieto.
Proszę księdza, proszę ojca, bardzo dużo znałam sióstr suszebniczek. No i chciałam o jednej siostrze z Gniezna powiedzieć. To jest siostra Tadeusza, która pracuje, już teraz nie pracuje, bo jest już staruszką w domu świętego Wojciecha. Chodziłam tam na grupę. Obserwowałam ją cały czas, tam chyba chodziłam 15 lat. I patrzyłam na jej pracę wśród dzieci. To była prawdziwa matka, która pochylała się, tam miała inne nienormalne dzieci, pochylała się nad nimi. Troszczyła się o nimi, a kiedy już miała trochę czasu, to stale ją widziałam pochyloną, robiła serwetki, które później, jak przywozili dary, ona je dawała. Dla mnie to był wzór zakonnicy. Zakonnicy, która jak weszłam do kaplicy, modliła się w skupieniu, zawsze była taka radosna i taka pełna Boga. I z niej brałam wzór i chciałam powiedzieć, że dużo zakonnic znałam, dużo. A ona w życiu moim naprawdę no, w moim sercu zapadła i chciałam ją tutaj z tej właśnie dzisiaj przy tym księdzu Bojanowskim pozdrowić jej. Też byłam teraz niedawno w Luboniu, w tym pięknym kościele, zawiózł nas ksiądz profesor Mieczysław Polak. Do grobu byłam pierwszy raz, bardzo podziwiam ten kościół, ta czystość tych sióstr modlących się i ten skromny właśnie grób księdza Edmunda Bojanowskiego. Wszystkie siostry pozdrawiam z urzędniczkiej i siostra, która pracuje też w naszym biurze. Zapłać się za
Bóg zapłać również, pani Elżbieto. Pozdrawiamy. Siostra Wiktoria.
Siostra, która pracuje w biurze, na pewno słucha. Siostra Tadeusza nie wiem, ale przekaże. Na pewno się bardzo ucieszy i bardzo dziękujemy za te słowa.
A może jeszcze pewnie na koniec. Oczywiście wszystkie chciałybyśmy coraz bardziej dorastać do tych ideałów, które nasz ojciec założyciel stawiał swoim duchowym córkom. Zdajemy sobie sprawę, że ciągle jesteśmy w drodze, dlatego bardzo prosimy wszystkich radiosłuchaczy też o modlitwę za nasze zgromadzenie, za nasze zgromadzenia, za każdą siostrę, by ojciec założyciel mógł nami się cieszyć. Ale są takie siostry, którymi cieszy się na pewno. Siostra Dąbrówka wspomniała już o błogosławionej siostrze Celestynie Faron, właśnie wyniesionej na ołtarze w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Ona sama była przedszkolanką, ochroniarką, a oddała swoje życie w obozie w Oświęcimiu. Są też służebnice Boże. Siostra Leonia Nastał. Proces jest w toku. 30 czerwca rozpoczęty proces beatyfikacyjny siostry Roberty Babiak. Są jeszcze dwie siostry w grupie męczenników, tak zwanych proces prowadzony był na etapie diecezjalnym przez diecezję pelplińską. Są to siostra Romualda Grzanka i siostra Jacynta Lula. I też dzisiaj pewnie razem z ojcem założycielem w chwale nieba cieszą się i ufamy, że i nam wypraszają łaski, ale także tym, którzy proszą o ich orędownictwo.
I jeszcze takie właśnie ostatnie zdania. Siostra Wiktoria?
Coś, to pewnie co, pozdrowienia.
No właśnie, może pozdrowić swoje wspólnoty.
Pozdrowienia. Ale ja może jeszcze jedno chciałam powiedzieć, bo dzisiaj jest też taka bardzo szczególna rocznica. Nie mówiłyśmy tutaj, że nasza duchowość jest oparta na duchowości ignacjańskiej, A dzisiaj jest 200. rocznica bulli papieża Piusa VII, Solicitudo Omnium Ecclesiarum, kiedy zakon jezuitów uzyskał pozwolenie po 41 latach do powrotu do służby kościołowi. I tutaj właśnie tak dziwnie się składa, że 7 sierpnia, czyli data śmierci błogosławionego Edmunda, gdy on się rodził dla nieba, 1814 rok urodzenia błogosławionego Edmunda. Nie wiem, czy błogosławiony Edmund o tym wiedział, ale jest to dla mnie też, jak dzisiaj o tym usłyszałam, dowiedziałam się, zdziwiłam się, no i chciałam pozdrowić wszystkich ojców jezuitów, którzy nam pomagają się formować, którzy się za nas modlą i którzy ten trud naszego wzrastania nieustannie wspierają. I dziękujemy wszystkim za modlitwę, za wsparcie.
Pozdrawiamy matki generalne wszystkich 4 zgromadzeń, matkę Maksymillę Pliszkę, służebniczkę dębicką, matkę Beatę Chwistek, służebniczkę starowiejską, matkę
Józefę Lejk, służebniczkę śląską,
matkę Rafałę Kisiel, służebniczkę wielkopolską.
Nasze wspólnoty, nasze rodziny, naszych rodziców bliskich, którzy słuchają nas, być może są to też członkowie.
Tak, pozdrawiamy wszystkich świeckich członków rodziny Edmunda Bojanowskiego i tych wspólnot, które żyją charyzmatem Edmunda Bojanowskiego, także chorych, cierpiących, nasze siostry starsze.
Tych, którzy wspierają nasze dzieła.
I dzieci, wszystkie dzieci.
Wszystkie dzieci, ale i tych, którzy o dobre dzieci w szczególny sposób się troszczą poprzez tą jak najbardziej taką w duchu błogosławionego Edmunda praktykę pedagogiczną, ale i tych wszystkich, którzy swoją pracą, swoją myślą, swoim zaangażowaniem przyczyniają się do propagowania jego idei pedagogicznych, jego pedagogiki w wielu miejscach, szczególnie tutaj w Toruniu, akurat co już wspominałam, ale też i w Lublinie, i w Krakowie, i w innych miejscach, gdzie ta myśl też pedagogiczna jest podejmowana, rozwijana, bo ona na dzisiejszy czas jest szczególnie aktualna. My same zachwycone jesteśmy tym, jak mamy wspaniałe narzędzie, jeżeli chodzi o wychowanie, dane nam przez założyciela, głęboko przemyślane i ciągle do odkrycia, także tym wszystkim, którzy nam w tym pomagają, z całego serca dziękujemy.
Jeszcze siostry pracujące na misjach, tutaj siostra wspominała i mieliśmy telefony ze Stanów. Ja chciałam bardzo serdecznie też pozdrowić siostry pracujące na misjach na wschodzie. Mamy placówki w Kazachstanie, na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji, na Syberii. To jest szczególna misja, szczególne zaproszenie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i wspieramy modlitwą, obiecujemy pamięć.
Bardzo dziękuję siostrom za ten program. No, bardzo szybko minął. A dużo rzeczy pewnie jeszcze zostało, jeszcze dużo by pewnie można było mówić, ale to tym bardziej zachęcamy naszych słuchaczy do tego, aby zgłębiać życiorysy błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, aby gdzieś tam popytać jednej czy drugiej siostry, bo z tego, co ja przynajmniej sobie przypominam, no nie znam takiej miejscowości, gdzie sióstr służebniczek nie ma. I dlatego zachęcamy słuchaczy do tego, aby zgłębiać. Rzeczywiście bardzo ciekawa postać, niesamowicie bogata i aktualna na dzisiejsze czasy. Bardzo dziękuję za ten program. Ja przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi były siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, siostra Wiktoria Janczy, służebniczka wielkopolska, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Siostra Małgorzata Syska, służebniczka starowiejska, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Siostra Dąbrówka Augustyn, służebniczka śląska, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I siostra Loyola Opiela, służebniczka dębicka, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.